To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, trzeci dzień listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Rzeczycką, również autorką magazynu europejskiego Euranet, w którym mowa jest o tym, w jaki sposób na wybory w USA patrzy Europa. Dzisiejszą prasę przeczytali Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński. Przypomnimy Państwu paryski pasażer Krzysztofa Rutkowskiego i kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej. O chrzcinach cyberdemokracji mówić będzie w magazynie Multimedia Stefan Riger. Mamy również kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej sekunduje Fred. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości wieczornych RFI prosto z Paryża. Ameryka głosuje, świat wstrzymał oddech. Prezydent Francji zapowiada rozmowy ze związkowcami o konsekwencjach kryzysu gospodarczego. Pakiet klimatyczno-energetyczny zostanie przyjęty w grudniu mimo oporu pewnych państw, takich jak Polska, stwierdza Nicolas Sarkozy. Siedziba Unii dla Śródziemnomorza będzie w Barcelonie. Wieża kościoła w Tallinie grozi zawaleniem, a czeskie Ministerstwo Kultury krytykuje konserwatorów za odnowienie mostu Karola w Pradze. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Teraz pora na pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Ameryka wybiera nowego prezydenta. Czy będziemy świadkami rewolucji, historycznego wydarzenia wyboru pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych, supermocarstwa numer jeden na naszym globie? Nad tym zastanawiają się nie tylko ci, którzy o tym decydują. Oddech wstrzymał cały świat. Łączymy się z Nowym Jorkiem, z Andrzejem Dobrowolskim.
Już tylko godziny dzielą nas od chwili, kiedy dowiemy się, kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod warunkiem oczywiście, że rezultaty głosowania wyraźnie wskażą na zwycięzcę i żaden z kandydatów nie będzie ich kwestionował. W poniedziałek, w ostatnim dniu kampanii wyborczej, John McCain i Barack Obama usiłowali sobie jeszcze zjednać elektorat Stanów, które mogą w ostatecznym rozrachunku rozstrzygnąć, kto wygra w trwającym od niemal 2 lat maratonie. Republikański senator z Arizony przybył wczoraj rano na Florydę, później udał się do Tennessee, Pensylwanii, Indiany, Nowego Meksyku i Nevady. Zakończył swą podróż w Arizonie we wtorek o 2 nad ranem. Jego rywal, któremu na dzień przed zakończeniem batalii o Biały Dom umarła babka, 86-letnia Madeline Payne Dunham, zabiegał o głosy Florydy i Karoliny Północnej. Był też w Virginii, której ludność nie wybrała demokratycznego prezydenta od 44 lat. Także w ostatnim dniu kampanii wyborczej nie obeszło się bez wzajemnych ataków. W Tampie na Florydzie McCain przekonywał, że jego rywal ubiega się o prezydenturę, aby rozdać majątek kraju, podczas gdy on sam startuje do Białego Domu, by ten majątek pomnożyć. Senator z Arizony przedstawiał też oponenta jako bardziej lewicowego polityka, aniżeli socjaliści. Obama, zwracając się także na Florydzie do swych sprzymierzeńców w Jacksonville, przypomniał, że McCain jeszcze dosłownie na kilka godzin przed tym, zanim nadeszły informacje o zwiastujących kryzys tarapatach wielkich instytucji finansowych Lehman Brothers i Merrill Lynch, zapewniał o zdrowych podstawach amerykańskiej gospodarki. W przeddzień wyborów ogólnokrajowe sondaże wskazywały na przewagę Obamy. Ankieta Pew Research Center dawała mu prowadzenie nad McCainem w stosunku 49% do 42%. W badaniach dziennika USA Today i Instytutu Gallupa senator z Illinois wygrywał jeszcze wyraźniej, bo w stosunku 53% do 42%. Także inne ogólnokrajowe sondaże potwierdzały, że jest lepszy od republikanina od 5 do 11 punktów procentowych. Ankieter Pew Research Center Andrew Cohut podkreślił jednak, że jeszcze przed tygodniem w jego sondażu Obama prowadził 15%. Jak dodał, McCain zdołał w ostatniej chwili zdobyć poparcie niektórych wyborców białych, niezależnych oraz legitymujących się średnimi dochodami. Na jego korzyść przemawia także fakt, że nie wszyscy ludzie zarejestrowani do wyborów idą do głosowania. Republikanie wykazują zaś większą dyscyplinę niż zwłaszcza młodzież i elektorat murzyński, który popiera w większości demokratów. Są też inne powody, które mogą podważyć rezultaty sondaży. Należą do nich kolor skóry Obamy oraz niepewność, czy osoby po raz pierwszy zarejestrowane do wyborów faktycznie pójdą głosować. Z drugiej strony nie jest jasne, czy kandydatura Sary Polin na wiceprezydenta przysporzy McCainowi wyborców, czy też mu ich odbierze. Zgodnie z przewidywaniami do wyborów miało w tym roku przystąpić blisko 130 milionów Amerykanów, czyli najwięcej od roku 1960. Do sobotniej nocy 20 milionów skorzystało już z prawa do wcześniejszego głosowania. Niektórzy musieli stać w kolejce po 6 godzin. Rozważając wszelkie aspekty wyborcze, niektórzy komentatorzy zwracali uwagę nawet na wpływ deszczu na frekwencję. Okazuje się bowiem, że kiedy pada, do głosowania nie przystępuje zazwyczaj łącznie blisko 1% elektoratu. Demokratom deszcz odbiera aż 2,5%. Nie jest to zatem sprawa bez znaczenia. Tym bardziej, że według sieci telewizyjnej CNN jeszcze w poniedziałek 5% ludzi nie wiedziało, na kogo głosować. Z Nowego Jorku mówił Andrzej Dobrowolski.
A zatem Obama czy McCain? Przedwyborcze sondaże wskazują na czarnoskórego kandydata. John McCain, co podkreślają agencje prasowe, walczył do końca. Bez względu na to, kto wygra, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał pełne ręce roboty. Wojny w Iraku i w Afganistanie, poza aspektem polityczno-wojskowym, wiążą się także z astronomicznymi wydatkami, przyczyniając się do wzrostu deficytu, dzisiaj ocenianego na $500 milionów. Niszczą również wizerunek Stanów Zjednoczonych w różnych zakątkach świata. Do tego gospodarka amerykańska jest w nie najlepszej kondycji, a sytuacja ekonomiczna na naszym globie nie napawa do optymizmu. Moody's Economy, Biuro Studiów Ekonomicznych, ocenia, że we wrześniu recesja dotknęła 30 stanów, a 19 kolejnym grozi to w najbliższym czasie. Tylko dwa stany mają się dobrze. Alaska, dzięki ropie naftowej, i Washington District of Columbia, dzięki obecności centralnej administracji. Wyniki wyborów bacznie są obserwowane na światowych giełdach, przeżywających w ostatnich dniach coś w rodzaju kolejki górskiej w Luna Parku z tendencją do spadania na łeb na szyję. Wall Street na otwarcie notował jednak lekki wzrost. Cena za baryłkę wzrosła w Nowym Jorku niemal do $66. Natomiast w Londynie spadła do rekordowo niskiego pułapu. Tam płacono za nią $53. Na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych głos zabierają politycy w różnych miejscach świata. Szef Eurogrupy, skupiający ministrów finansów państw strefy wspólnej waluty, premier Luksemburga Jean-Claude Juncker, odpowiedział się za Obamą. Podobnego zdania są ministrowie finansów Niemiec i Holandii. Ustępujący szef rządu izraelskiego Ehud Olmert wyraził nadzieję, że bez względu na to, kto wygra, to będzie to przyjaciel Izraela. Przewodniczący władz palestyńskich Mahmoud Abbas ma nadzieję z kolei na to, że przyszły lokator Białego Domu doprowadzi do zakończenia sukcesem procesu pokojowego. Nieoczekiwanie poparcie dla Obamy napłynęło z Hawany. Fidel Castro marzy o tym, aby czarnoskóry kandydat wygrał, gdyż McCain, według Castro, jest wojowniczy, nieokrzesany i nie grzeszy inteligencją. Słuchają Państwo Paryża RFI. Siedziba Unii dla Śródziemnomorza będzie się mieściła w Barcelonie. Premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero nie krył zadowolenia z powodu takiego wyboru, twierdząc, że pozwoli to stolicy Katalonii znaleźć się w centrum rozwoju politycznego i gospodarczego regionu. Francja popierała kandydaturę Tunisu, chcąc w ten sposób uhonorować południową stronę Morza Śródziemnego. W końcu udało się wypracować kompromis. Sekretariat Generalny Organizacji będzie się znajdował po tamtej stronie. A skoro o tym regionie mowa, to dodajmy, że Francja chce, aby Centrum Alarmu Przeciw Tsunami dla zachodniej części Morza Śródziemnego znajdowało się na jej terytorium. Do tego rejonu należą wybrzeża włoskie, francuskie i hiszpańskie.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy odwiedził dzisiaj fabrykę Saint-Gobain w Aujour w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis. W rozmowie z robotnikami obiecał, że spotka się z przedstawicielami związków zawodowych jeszcze przed szczytem G20, który przewidziany jest na 15 listopada w Waszyngtonie. Chce z nimi rozmawiać o sytuacji ekonomicznej Francji i ewentualnych konsekwencjach kryzysu finansowego na życie codzienne pracowników. Przy okazji swej wizyty w fabryce Saint-Gobain Sarkozy podkreślił także konieczność dokonania rewolucji ekologicznej, ponieważ tam, jak się wyraził, znajdują się fantastyczne rezerwy wzrostu ekonomicznego. Francuski prezydent chwalił w szczególności decyzje podjęte w ubiegłym roku w ramach tzw. Grenelle środowiska naturalnego. Niektóre z nich zostały już ujęte w projekty ustaw i przegłosowane 2 tygodnie temu przez Zgromadzenie Narodowe. Nicolas Sarkozy jako przykład wymienił rynek pracy, który stworzony zostanie w momencie wejścia w życie przepisów o cieplnej izolacji domów mieszkalnych. Według niezależnych ekspertów powstanie dzięki temu od 200 tysięcy do 500 000 nowych miejsc pracy. Francuski prezydent obiecał przemysłowcom pracującym w sektorach związanych z ochroną środowiska pomoc państwa. Na razie mają to być zachęty typu fiskalnego. Podkreślił także, że Europa powinna pokazać przykład i po raz kolejny zapewnił, że mimo oporu niektórych krajów, na przykład Polski i Włoch, w grudniu przyjęty zostanie, tak jak to było przewidziane, pakiet energetyczno-klimatyczny Komisji Europejskiej. Prezydentowi Nicolasowi Sarkoziemu w czasie jego wizyty w Vaujours towarzyszyli minister ekologii Jean-Louis Borloo oraz sekretarz stanu pani Nathalie Kościuszko-Morizet. To oni są głównymi autorami projektu ustawy Grenelle środowiska naturalnego, który, jak pisze agencja Reutera, ma być ostatecznie przegłosowany na początku 2009 roku.
4000 stypendiów w ramach europejskiego programu Erasmus jest niewykorzystanych przez francuskich studentów z powodu braku kandydatów. To poważna część, bo w sumie Francji przysługuje 27 tysięcy. W latach 2003-2006 liczba studentów francuskich uczących się na zagranicznych uniwersytetach zmalała o 4 tysiące. Z tej formy studiów korzysta 77 tysięcy Francuzek i Francuzów. W sumie w latach 2006-2007 z programu Erasmus korzystało 160 tysięcy studentów. W Europie na wyższych uczelniach studiuje 31 milionów osób. Erasmus pozwala na odbycie części studiów poza granicami kraju. Słucham Państwa, Paryż RFI. Francuska minister finansów Christine Lagarde powiedziała, że ministrowie 27 państw Unii mają nadzieję, że pod koniec tygodnia dojdzie do zmniejszenia stopy oprocentowania. Oczekuje się, że na taki krok zdobędą się Centralny Bank Europejski i Bank of England. Komisja Europejska zamierza podjąć kroki, które pozwolą odblokować znajdującą się w impasie sprawę gazociągu Nabucco, który pozwoliłby na dostarczenie Europie gazu z pominięciem Rosji. Gazociąg długości ponad 3000 km prowadziłby z rejonu Morza Kaspijskiego i z Bliskiego Wschodu przez Turcję, Bułgarię, Rumunię i Węgry do Austrii. Spór toczy się wokół opłat za tranzyt gazu. Turcja chce, aby w zamian za udostępnienie swojego terytorium część gazu sprzedawano jej po zniżonej cenie. Bruksela nie chce się na to zgodzić. We wtorek rozpoczęły się negocjacje między Unią Europejską a Szwajcarią w sprawie zniesienia barier handlowych w odniesieniu do produktów spożywczych i rolnych. W Strasburgu Komisja do Spraw Zapobiegania Torturom działająca przy Radzie Europy potępiła warunki panujące w zakładach karnych Macedonii. W dokumencie opublikowanym za zgodą władz macedońskich, starających się o przyjęcie Macedonii do Unii Europejskiej, stwierdzono, że w tamtejszych więzieniach nagminnie stosuje się tortury. Warunki panujące w zakładach karnych Macedonii określono jako nieludzkie. Jeden z synów najsłynniejszego terrorysty na świecie, Bin Ladena, poprosił o azyl polityczny w Hiszpanii. Informację podał tamtejszy minister spraw wewnętrznych. Omar Bin Laden, który sam się określa mianem pacyfisty, przybył z Kairu. Wcześniej jego prośbę o udzielenie azylu odrzuciły władze Wielkiej Brytanii, której obywatelką jest żona Bin Ladena juniora. Mieszkańcy Tallina z niepokojem patrzą na kopułę kościoła Jaani Kirik w zabytkowej części malowniczej stolicy Estonii. Budowa podziemnego parkingu nadwyrężyła konstrukcję. Według konserwatorów wieża może w każdej chwili runąć i stanowi realne zagrożenie. Stąd udostępnienie zabytkowego kościoła, pierwszego ufundowanego i wybudowanego przez Estończyków, jest zdaniem konserwatorów czystym szaleństwem. Lęki mieszkańców Tallina uspokaja burmistrz miasta, zapewniając, że na ratuszu wszyscy są przekonani, że nic się nie stanie. Problem mają także Czesi. Ministerstwo Kultury nie zostawia suchej nitki na konserwatorach słynnego mostu Karola w Pradze. Ten XIV-wieczny zabytek, kamień węgielny położył cesarz Karol IV w 1357 roku, stanowi perłę uroczej Pragi. Prace konserwatorskie rozpoczęto w sierpniu ubiegłego roku. Koszt przedsięwzięcia ponad 6,5 miliona euro. Ministerstwo krytykuje nową kamienną barierę, która kompletnie zmienia wyjątkowy charakter estetyczny i artystyczny zabytkowego mostu. Pierwszy etap prac konserwatorskich ma być zakończony w czerwcu 2010 roku. Drugi ma potrwać kolejnych 8 do 10 lat. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na prasę. Prasę przejrzała, gazety przeczytała dzisiaj Agnieszka Kumor, a Le Monde Piotr Kamiński.
Nadszedł ten moment. Libération. Świat patrzy na Amerykę. Le Figaro. Wielkie oczekiwanie. La Croix. Jeśli ktoś przespał ostatnie tygodnie, to dziś się obudzi. Francuskie dzienniki jak jeden mąż wysuwają wybory prezydenckie w USA na plan pierwszy. Jaka będzie era po Bushu? Zastanawiają się komentatorzy. Istna kwadratura koła, a ludowie przysłowie wszak mówi, skórę niedźwiedzia sprzedają, a niedźwiedź w lesie. Niebezpieczne zajęcie, zwłaszcza gdy jest to niedźwiedź grizzly. Jedno jest pewne, skończy się wreszcie mandat Busha i odwróconych zostanie tych kilka okropnych kart, które go zaznaczyły, pisze w swym wstępniaku redakcyjnym katolicki dziennik La Croix. Przywołując dążenie do wojny w Iraku, wątpliwy status więźniów w Guantanamo, ociąganie się USA w likwidacji skutków ocieplenia klimatycznego, czy wreszcie błędy, które doprowadziły do ostatniego kryzysu finansowego, nie tylko amerykański, ale i światowe rynki. Ten, kto przejmie pałeczkę po Bushu, będzie musiał przywrócić Amerykanom zaufanie do ich kraju, ale również zweryfikować jego obraz poza nim. Kampania między starszym weteranem z Wietnamu a młodym metysem z ojca Kenijczyka i matki Amerykanki była prawdziwym precedensem w historii Stanów Zjednoczonych. Za jednym zamachem runęły schematy myślenia. Ameryka pokazała po raz kolejny, że daje szansę każdemu i zdolna jest jeszcze zadziwić świat. Na ramionach Baracka Obamy spoczywa ogromny ciężar nadziei, kontynuuje Dominique Quignot z La Croix. Jeśli zostanie wybrany, będzie musiał dopisać zupełnie nowy rozdział do amerykańskiej epopei. Ale jakkolwiek błyskotliwy i inteligentny by nie był, nie jest wszechmocny i nie zdoła zaspokoić aspiracji wszystkich. Polepszyć życia klasom średnim, przywrócić dumę czarnym, sprawić, że Ameryka na powrót stanie się krajem, w którym dobrze jest żyć. McCain, jeśli wygra, będzie musiał wziąć na siebie ciężar niespełnionych nadziei wyborców, którzy głosowali na jego rywala. Będzie tym, który sprawi, że Ameryka nie stanie na wysokości swego historycznego zadania i nie wybierze swego pierwszego czarnego prezydenta. A przecież i on będzie musiał przywrócić USA dobre imię tak w sercach samych Amerykanów, jak i reszty świata. Zwycięzca będzie miał zatem pełne ręce roboty. Wielka mapa Stanów Zjednoczonych zamieszczona w Lezeko nie kłamie, choć większość sondaży prezentuje Obamę jako faworyta. Wykazują też one tradycyjną tendencję głosowania. Wybrzeża i wielkie miasta głosują na demokratów. Głęboka Ameryka trzyma się republikanów. Miast spekulować, w którą stronę przechyli się wyborcza szala. Ekonomiczny dziennik drukuje program każdego z kandydatów. Wobec kryzysu finansowego zajmują oni różne stanowisko. McCain chce ograniczyć kredyty i liczbę agencji kontroli banków. Obama przeciwnie. Wzmocni ich liczbę i powoła nową komisję kontroli rynku. Różnice widać też na przykładzie ubezpieczeń społecznych i wojny w Iraku. Obama stawia na Afganistan i walkę z handlem opium. McCain wolałby, jak sam twierdzi, przegrać wybory niż patrzeć na przegraną w Iraku. Dziennik wyjaśnia skomplikowane zasady amerykańskiego systemu głosowania, w którym głos decydujący ma lud, ale weryfikuje go kolegium elektorów w głosowaniu grudniowym. Historia Stanów Zjednoczonych zna tylko 3 przypadki, gdy głos elektorów nie był zgodny z głosem ludu. Ostatni w roku 2000. Wybór Ala Gora został zdyskredytowany przez elektorów i w rezultacie wygrał Bush. Liczba kratek na kartce do głosowania to kolejny problem, gdyż do wyborów stają wszystkie partie, nie tylko demokraci i republikanie, a wybierani są również lokalni członkowie kongresu. Ktoś dobrze zorientowany spędzi w lokalu wyborczym około kwadransa, a niezorientowany pewnie z godzinę. Po raz kolejny głos społeczności latynoamerykańskiej będzie języczkiem uwagi, zauważa Anne Dyni, wysłanniczka Lezeko w Nowym Meksyku. Jest ich ponad 45 milionów, podczas gdy Afroamerykanów o 5 milionów mniej. Społeczność białych Amerykanów liczy ponad 245 milionów. Obama miał trudny start. Latynosi woleli od niego Hillary Clinton. Kiedy gubernator Nowego Meksyku, Bill Richardson, a meksykańskiego pochodzenia, wielki przyjaciel państwa Clinton, poparł Obamę, prasa lokalna nazwała go zdrajcą. Ci, którzy w roku 2004 głosowali na Busha, dziś wydają się podzieleni. Si, se puede, wykrzykiwał senator Illinois, hiszpański odpowiednik swego sloganu wyborczego Yes, we can, na sobotnim mitingu w Pueblo, na południu Colorado. Kierował go do niezdecydowanych. Jak twierdzi jedna z rozmówczyń francuskiej dziennikarki, zadecydować mógłby stosunek Obamy do nielegalnych imigrantów. On chce ich pobyt zalegalizować. Innym czynnikiem, który mógłby skłonić serca latynosów ku Obamie, to kryzys subprime, który dotknął ich szczególnie dotkliwie. Duże szanse miałby wówczas gubernator Richardson. Wielu marzy się latynos w roli ministra. Po raz kolejny oczy Amerykanów zwrócone są na społeczność latynoamerykańską.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kryzys, ale nie dla wszystkich. Le Monde informuje nas, że zbiórka na wybory amerykańskie pobiła wszystkie rekordy, przekraczając 1,5 miliarda dolarów. Ciekawe, czy inwestorom się to opłaci, choć pewnie będzie jak zawsze. Jedni zarobią, inni stracą. Ciekawszy znacznie jest inny artykuł na łamach popołudniowego dziennika, z którego dowiadujemy się o katastrofalnym wpływie internetu na biznes. 29 listopada ubiegłego roku 30 aktywnych giełdowców z Wall Street dostała anonimowego maila z informacją o tym, że grupa finansowa Blackstone, mająca właśnie wykupić firmę informatyczną ADS, postanowiła nie płacić umówionej sumy 81 dolarów za akcję, lecz jedynie 70. Dyrekcja ADS wpada w panikę i ogłasza zebranie w trybie pilnym. Informacja ogarnia cały internet jak pożar, za pośrednictwem przeróżnych blogów, newsletterów i innych szatańskich wynalazków. Natychmiast też poczynają ją wynajdować wyszukiwarki, a w kilka minut później rzecz dociera do wielkich mediów. Ani się ADS obejrzało, a kurs jego akcji spadł na łeb na szyję, tracąc w pół godziny w sumie miliard dolarów. Giełda nowojorska wstrzymuje notowania tej firmy. ADS publikuje komunikat, który dementuje całkowicie fałszywą pogłoskę. Dla większości akcjonariuszy nie miało to w końcu większego znaczenia, ale traderzy, którzy najpierw sprzedali akcję ADS za 77 dolarów, a już niebawem odkupili ją za 63 dolary, to czysty zysk. Taktyka sprzedaży na krótką metę, short selling, zatacza coraz szersze kręgi. Trader wypożycza akcję od inwestora, sprzedaje, czeka na spadek kursu wywołany dezinformacją, wykupuje po niższej cenie i zwraca różnicę, wkładając do kieszeni. Czasami trader handluje nawet akcjami, których w ogóle jeszcze nie ma, po czym próbuje je uzyskać, igrając prawnie ustalonymi terminami. To się nazywa naked short selling. Czyli nie dość, że krótko, to jeszcze na golasa. Jeżeli nie daj Boże kurs podskoczy, trader traci. Dlatego dezinformacja za pośrednictwem internetu jest tu narzędziem nieodzownym. Sam short selling jest legalny, w przeciwieństwie do rozpowszechniania fałszywych informacji, ale kto tam dojdzie. Pod naciskiem całej profesji amerykańska Agencja Federalna Nadzoru nad Rynkami zaczyna się temu wreszcie przyglądać z bliska. Długie śledztwo przynosi rezultaty w kwietniu 2008 roku. Pogłoskę puścił 32-letni Nowojorczyk Paul Berliner z firmy maklerskiej Schottenfeld. W 10 minut po opuszczeniu plotki sprzedał 10 tysięcy akcji ADS, odkupił po kwadransie, zarobił 25 tysięcy dolarów. Dostał zakaz wykonywania zawodu i mandat w wysokości 156 tysięcy dolarów. To pierwszy taki przypadek, ale zdaniem prezesa agencji nadzoru, cytowanego przez Le Monde, nie ostatni. Tyle, że w dobie kryzysu short selling stał się głównym źródłem dochodu traderów, a fałszywe pogłoski szaleją. Podnoszą się głosy, wedle których takie świadome niszczenie dóbr indywidualnych i zbiorowych winno być karane nie grzywną, ale więzieniem. Prezes Cox zapewniał gaży, że na internecie anonimowość to czysta iluzja. Technologia pozwalająca błyskawicznie rozpowszechniać fałszywe pogłoski pozwala równie szybko łapać winnych. Niestety, straty są czasem trudne do odrobienia, a do tego pojawiają się całkiem bezinteresowni żartownisie. Pogłoskę o zawale serca Steve'a Jobsa z Apple, którą zdementowano po 3 kwadransach i po gwałtownym spadku akcji firmy, rozpuścił 18-latek bez żadnych związków z giełdą i dla czystej draki.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Wybory amerykańskie odbywają się w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie, przypominał w lecie bieżącego roku republikański kandydat do Białego Domu John McCain, zirytowany wzrastającą na starym kontynencie Obamanią. Europa dosłownie zalana została książkami i artykułami prasowymi na temat demokratycznego lidera. Jego podobizna znalazła się na okładkach wszystkich pism europejskich. Nie było dnia, by w środkach masowego przekazu nie wymieniano jego nazwiska. Gdyby prezydenta USA wybierali Europejczycy, Obama zwyciężyłby znakomitą większością głosów. We Francji głosowałoby na niego 80% ludności, w Niemczech 74%, w Hiszpanii 68%, we Włoszech 66%, a w Wielkiej Brytanii 48%. Jednocześnie za Johnem McCainem miałoby ochotę opowiedzieć się tylko 1% Francuzów, 5% Niemców, 8% Hiszpanów. Sondaż zrealizowany przez telewizję France 24, Instytut Harrisa i International Herald Tribune wskazuje także, że kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych z uwagą śledziło ponad 80% Europejczyków. Pokusie typowania zwycięzcy w starciu Obama-McCain nie oparli się nawet europejscy ministrowie spraw zagranicznych, którzy na przerwie jednego z niedawnych posiedzeń wymyślili zabawę polegającą na tym, że każdy miał napisać na karteczce nazwisko swego kandydata. Potem obliczono głosy i proszę zgadnąć, kto wygrał. Europejczycy są zgodni co do tego, że wybór Metysa na stanowisko prezydenta USA będzie miał bardzo pozytywny wpływ na politykę światową, chociaż paradoksalnie oni sami z pewnością nigdy nie powierzyliby steru władzy w swych państwach przedstawicielowi kolorowej mniejszości. Nieliczni w Europie przeciwnicy Obamy zarzucają mu właściwie tylko jedno – brak doświadczenia. Dlaczego Barack Obama tak fascynuje Europejczyków? Prosimy posłuchać, jak na to pytanie przed mikrofonem naszych francuskich kolegów odpowiedział Stéphane Rosès, dyrektor Instytutu Badania Opinii Publicznej.
Wizerunek Baracka Obamy odpowiada doskonale temu, czego dla społeczeństwa amerykańskiego życzyliby sobie Francuzi. Chcieliby oni, aby społeczeństwo to podobne było do naszego, europejskiego modelu i by lider państwa amerykańskiego bardziej troszczył się o równowagę świata i uważniej słuchał tego, co chce mu przekazać reszta ludzkości. Francuzi robią sobie być może złudzenia co do realnego programu Baracka Obamy, niemniej jego obraz w ich oczach dokładnie odpowiada ich wyobrażeniom o tym, jaka powinna być Ameryka. Jeśli Obama zostanie rzeczywiście wybrany, wizja amerykańskiego społeczeństwa i Stanów Zjednoczonych we Francji ulegnie pozytywnej zmianie, tak jak to już było w przypadku Clintona.
Zdaniem francuskich komentatorów Barack Obama reprezentuje nowe wcielenie amerykańskiego marzenia w krytycznym dla Ameryki momencie historii. Sądzi się, że Obamie, jeżeli wygra, uda się poprawić stosunki Stanów Zjednoczonych z resztą świata i ożywić więzi transatlantyckie z Europą, które uległy poważnemu ochłodzeniu w ciągu 7 lat rządów George'a Busha. Barack Obama ma szansę trafić do serc Europejczyków także dlatego, że porusza tematy, które przez administrację Busha traktowane były po macoszemu, zwłaszcza problem ocieplania się klimatu. Występując w lecie bieżącego roku w Berlinie, kandydat demokratów obiecał uczynić z tej kwestii jeden z priorytetów swej prezydentury. Obserwatorzy nie omieszkali porównać jego przemówienia do słynnego Ich bin ein Berliner, wygłoszonego przez innego demokratę w Białym Domu, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Ameryka nie ma lepszego sojusznika na świecie niż Europa. Nadszedł czas, by budować nowe mosty po obu stronach Atlantyku, powiedział Obama, radując uszy wszystkich Europejczyków. Stefan Zweig w swych pamiętnikach napisał, że XX wiek rozpoczął się w chwili zamordowania arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. Współcześni francuscy komentatorzy dodają, że zakończył się wraz z upadkiem muru berlińskiego. I być może się nie mylą, twierdząc, że początek XXI wieku zbiegnie się z wyborem Baracka Obamy na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nikt nie chce, by symbolem XXI wieku i złowróżbną zapowiedzią przyszłości świata pozostał atak na World Trade Center z 11 września 2001 roku.
RFI, Radio France Internationale.
Multimedia, Stefan Rieger.
Jedno jest pewne, bez względu na rezultat. Była to pierwsza kampania wyborcza XXI wieku, zwiastująca nowy sposób uprawiania polityki i być może odmłodzenie stetryczałej demokracji. Nie ulega także wątpliwości, że to właśnie nowe technologie sprzężone z internetem katapultowały na firmament Baracka Obamę, nikomu prawie nieznanego senatora z Illinois, który głównie dzięki sieci stworzył armię wolontariuszy i zebrał setki milionów dolarów. Paradoksalnie to John McCain był w tej materii pionierem, gdyż już przed 8 laty starał się wykorzystać potencjał internetu do walki ze swym ówczesnym rywalem, przyszłym prezydentem Bushem, który to medium uważał za chimerę. Ale Webb wówczas jeszcze raczkował. O jego społecznościowej wersji 2.0 nikomu nawet się nie śniło i dopiero Howard Dean w roku 2004, a już na całego Barack Obama 3 lata później, podczas kampanii w demokratycznych prawyborach umieli tę szansę w pełni wykorzystać. Już wówczas, w roku 2007, na stronie Politics Online rzucono pytanie, czy Obama będzie Johnem Kennedym netu. Czy będzie Kennedym, tego nie wiemy. Zresztą życzymy mu lepiej, Kennedy, nie taki znowu cud. Jest natomiast pewne, że net był sercem i motorem jego kampanii przedwyborczej od momentu ogłoszenia kandydatury na YouTube po zwerbowanie w sieci blisko 2 milionów ochotników. Niektóre ze spotów wyborczych i filmików upichconych przez ekipę kandydata lub jego popleczników stały się prawdziwymi hitami internetu, a nawet i tradycyjnych mediów, by wspomnieć przebój Yes We Can, który stał się mottem jego kampanii, czy też seksowną Obama Girl, który to filmik obejrzało na YouTube dobre 10 milionów internautów. Do agitacji wciągnięto nawet niemowlęta, wykorzystując fonetyczną poręczność nazwiska Obamy, kojarzącego się z ich gaworzeniem w stylu mama czy dada. Ktoś zainicjował wręcz humorystyczne przedsięwzięcie pod tytułem Send Barack Your Baby. Zapakuj dziecko i wyślij pocztą do Obamy, a on je wycałuje i odeśle. By już nie wspomnieć o prawdziwym bombardowaniu wyborczymi reklamami na wszelkich możliwych stronach sieci z zastosowaniem mechanizmów marketingu wirusowego poprzez sieć linków rozsyłających wici w nieskończoność. Ba, skolonizowane zostały nawet gry wideo, tak by trafić z reklamami do tych, którzy nie oglądają telewizji i prawie że nie czytają gazet. Głównym forum kampanii stało się YouTube, gdzie rozkwitła radosna twórczość. Filia Google stworzyła nawet specjalny kanał pod nazwą YouChoose, na którym zgromadzono cały materiał wideo kampanii przedwyborczej. Według badań specjalistycznych instytutów aż 46% Amerykanów korzystało z internetu w celach informacyjno-agitacyjnych, a ponad 1/3 oglądała zadedykowane kampanii filmy, trzykrotnie więcej niż w roku 2004. Prawdziwą jednak innowacją okazało się masowe wykorzystanie serwisów społecznościowych, jak Facebook czy MySpace. John McCain także, co prawda, stworzył swe profile, lecz podczas gdy republikanie trzymali się głównie tradycyjnych metod zbierania pieniędzy, obóz demokratów zabrał się do tego znacznie inteligentniej, starając się najprzód dowartościować wyborcę i uczynić zeń czynnego uczestnika kampanii. Każdy datek był pretekstem do nawiązania kontaktu przez telefon czy e-mail. Jak grzyby po deszczu powstawały blogi sympatyków, spotykali się ludzie, którzy inaczej nigdy by się nie poznali. Obama urządzał spotkania i telekonferencje z wolontariuszami. Powstała bezprecedensowa sieć społeczna. Z czysto finansowego punktu widzenia okazało się to dla demokraty świetnym interesem. Rezygnując bowiem z państwowych dotacji, zdołał zebrać trzykrotnie więcej pieniędzy niż republikanin, ponad 600 milionów dolarów, z tego więcej niż połowę dzięki właśnie sieci. Ale jeszcze ważniejsze jest zapewne to, że ta pierwsza w dziejach horyzontalna kampania, w odróżnieniu od dotychczasowych wertykalnych, których wehikułem były tradycyjne media, wciągnęła do polityki szerokie masy, zwiastując być może rezurekcję demokracji, która ledwie zipie.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Największy paryski alchemik Mikołaj Flamel wraz ze swoją o 27, o 270, o 2700 lat starszą towarzyszką, damą Pernellą, uprawiał wielkie dzieło, czyli szukał kamienia filozoficznego, czyli pilnował ognia w piecu alchemicznym i wkładał weń przedziwne substancje. Mikołaj Flamel w napięciu notował w pergaminowym foliale swoje zdania i uwagi. Rozpoczynać dzieło trzeba o zachodzie słońca, kiedy czerwony małżonek i biała małżonka łączą się w duchu żywota, by współżyć w miłości i w pokoju, wybornych proporcjach wody i ziemi. Z zachodu przeganiam ciemności ku wschodnim krainom, przemieniam i rozpuszczam małżonka i małżonkę, kiedy zima z wiosną się łamie, zmieniam wodę w czarną ziemię i wynoszę barwy piękne oraz rozmaite z ziemi bijące ku wschodowi, ku pełni księżyca. Kiedy przez czyściec przejdę, słońce się ukaże białe i promienne, jak lato po zimie, jak dzień po nocy. Ziemia i woda przemieni się w powietrze, ciemności rozproszą, jasność nastanie. Ktokolwiek upije ze złotej fontanny, poczuje, że jego istota odnawia się snadnie, że odchodzą zeń wszelkie bóle, choroby i dotkliwości, krew szybciej krążyć poczyna, serce równiej bije i wszystkie członki odzyskują zdrowie i właściwą im prężność, a organa wewnętrzne i zewnętrzne młodnieją. Mikołaj Flamel ze swoją damą Pernellą uważali w piecu alchemicznym, czyli w Athanorze, kamień filozoficzny, ubili go w moździerzu w proszek projekcyjny, który wymieszany z winem lub wódką zamieniał się w złoto pitne. Zgodnie z zaleceniami poprzedników, alchemiczna para dodała do pitnego złota prochy mumii egipskich wykradzione z Egiptu, z Luksoru, z Karnaku lub z Deir el-Mediny. Złoto pitne w odpowiednim rytmie małymi mikami, kiedy nadciągała trzecia część nocy pochłaniane, pierwszej kwarty księżyca, kiedy kończył się miesiąc Adar i zaczynał miesiąc Nissan, pozwalało to Mikołajowi Flamelowi i jego damie Pernelli podróżować przez wieki w tył i w przód, w czasy odległe i w czasy przyszłe. Rutkower, paryski podróżnik i natchniony Żyd z bagna, widział Mikołaja Flamela w szatach derwisza tańczącego ze swoją damą Pernellą na skale w Anatolii. Odpowiednio zażywane złoto pitne służyło podróżom w czasie oraz zdrowiu, a kto wie, zapewniało może nawet nieśmiertelność. Mikołaj Flamel pisał w brewiarzu. Wyjmij proszek złoty z fiolki, kiedy nabierze blasku purpury i wrzuć kilka pyłków, ale kilka tylko, do białego wina albo do gorzałki, by się owo wino lub gorzałka ledwo na żółto zabarwiło i choremu podawaj 12 kropli tego eliksiru, a zobaczysz, że zostanie uleczony jakoby cudem. A jeśli chcesz przy zdrowiu przez całe życie pozostawać, to zażywaj po 7 kropel eliksiru 3 razy w roku, to znaczy 22 marca, 22 września i 22 grudnia, rozpuszczonego w czym sobie chcesz, a będziesz cieszył się życiem szczęśliwym, wigoru pełnym i w bogactwa wszelakie opływającym, staniesz się panem całej natury, a więcej mieć będziesz drogocennych kamieni złota i srebra, niźli książęta i królowie. Mikołaj Flamel uważał, że sztuka alchemii jest sztuką miłości i nauką o miłości. O miłości kosmicznej i o miłości heroicznej. Mikołaj Flamel wierzył, że wielkie dzieło polega na wystawianiu na widok i przenikaniu się dwóch ciał, męskiego i żeńskiego, że operacja alchemiczna polega na tym samym, co przenikanie się dwóch istot, istoty męskiej i istoty żeńskiej, złączonych ze sobą w miłosnym uścisku, a ten uścisk i przenikanie powoduje, że jednoczą się ze sobą elementy, cztery elementy, gorącość, zimno, suchość i wilgoć, które choć w naturze sobie wrogie, tu zaczynają miłośnie ku sobie się zbliżać, wypróżniając siebie stopniowo dawną wrogość pierwotnego chaosu.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante zajmiemy się trybami czasownika, które wyrażają ewentualność bądź przypuszczenie. Posłużą nam do tego przykłady zaczerpnięte z piosenki Edith Piaf noszącej tytuł L'hymne à l'amour.
Bleu la terre de bien s'écouler.
Oto pierwszy przykład, raczej zresztą nietypowy. Czasownik pouvoir, użyty w trybie orzekającym, może oznaczać ewentualność jakiegoś wydarzenia. Zdanie:
Le ciel peut s'écrouler.
Znaczy:
Même si le ciel s'écroule un jour.
Podobnie zdanie:
La terre peut bien s'effondrer.
Znaczy:
Même si la terre s'effondre.
W następnej zwrotce Edith Piaf oświadcza, że dopóki będzie kochana, nie liczą się żadne kłopoty. Que lub inaczej aussi longtemps que wymaga zawsze czasownika w trybie orzekającym. Oznacza czas trwania.
Elle a l'air heureux en ce moment.
Oh, tu sais, tant qu'elle est amoureuse, tout va bien.
Tu crois qu'elle l'aimera longtemps?
Comme d'habitude. Elle dit qu'elle l'aimera tant qu'elle vivra.
Następnie mamy w piosence zdania wyrażające możliwość. Oto przykład.
Je renierai ma patrie. Je renierai mes amis, si tu me le demandais.
Jest to zdanie złożone warunkowe, zwane irréel du présent, zbudowane następująco. W zdaniu podrzędnym si plus orzeczenie w imparfait, czyli w czasie przeszłym niedokonanym. Si tu me le demandais. Natomiast w zdaniu głównym orzeczenie w conditionnel présent, czyli w czasie teraźniejszym trybu warunkowego. J'irai, je renierai.
Je renierai mes amis.
Conditionnel présent.
Si tu me le demandais.
Si plus imparfait. Si tu me le demandais, można wyrazić inaczej.
Au cas où tu me le demanderais.
Nieco dalej Edith Piaf śpiewa.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, me demande si tu m'aimes, à moi je m'aimerais aussi.
Mamy tu do czynienia z inną formą wyrażenia możliwości. W zdaniu podrzędnym si plus orzeczenie w czasie teraźniejszym trybu orzekającego, w zdaniu głównym orzeczenie w czasie teraźniejszym lub przyszłym, również w trybie orzekającym. W tym przypadku można mówić o większym stopniu prawdopodobieństwa, że warunek zostanie spełniony.
Si tu meurs, c'est sûr que je mourrai.
Gdy sąsiadują ze sobą dwa warunkowe zdania podrzędne, drugie może przyjąć dwie odrębne, lecz niezmieniające sensu formy. Może mianowicie powtórzyć się si z czasownikiem w czasie teraźniejszym.
Si tu meurs et si tu es loin de moi, je mourrai aussi.
Lub inna forma, que z czasownikiem w trybie subjonctif.
Si tu meurs et que tu sois loin de moi, je mourrai aussi. Si tu me le demandais et si cela te faisait plaisir, je quitterais ma patrie. Si tu me le demandais et que cela te fasse plaisir, je quitterais ma patrie.
Druga możliwość, si z czasownikiem w czasie teraźniejszym w pierwszym zdaniu, que z czasownikiem w trybie subjonctif w drugim, jest bardziej elegancka, ponieważ unika powtórzenia.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Archie Shepp obchodzi 70. urodziny. Nigdy nie było go tyle we francuskich mediach, ale tym razem okazja jest podwójna, bo to i wspomniany jubileusz, i nowa płyta. Gemini nagrane zostało w studiu pod Paryżem, tym bliższe jest więc sercom Francuzów, a tym ważniejsze, że to pierwsza płyta nagrana w studiu od wielu lat. Muzycy towarzyszący Archiemu to jego stały zespół, grający z nim już ponad 10 lat. Pianista Tom McClung, kontrabasista Wayne Dockery i perkusista Steve McRaven, wszyscy trzej to Amerykanie rezydujący we Francji. Archie Shepp natomiast dzieli swe życie między Paryż i Massachusetts, gdzie wykłada na Uniwersytecie Historię Muzyki Afroamerykańskiej i uczy muzyki. Dzisiaj przypomnę Państwu kilka jego starszych nagrań. Na nową płytę na naszej antenie jeszcze chwilkę poczekamy. Oto utwór pochodzący z płyty Life in Paris, nagranej w 1996 roku wraz z trębaczem Ericiem Leland. Kompozycja Theloniusa Monka, Esquinau. Archie Shepp jest saksofonistą tenorowym, sopranowym, pianistą, wokalistą, kompozytorem i dramaturgiem. Pierwszą swą sztukę teatralną napisał w 18 roku życia. Początkowo grał na pianinie, potem na klarnecie i na saksofonie altowym, a w 1960 roku usłyszał w Nowym Jorku Coltrane'a i zaczął grać na saksofonie tenorowym. Archie Shepp urodził się 24 maja 1937 roku w Filadelfii. Był jednym z pionierów free jazzu. Jego scenicznymi i studyjnymi towarzyszami byli znakomici muzycy, m.in. Cecil Taylor, John Coltrane, Chico Hamilton, Mal Waldron, Horace Parlan, Max Roach, Chet Baker, Ron Carter, Jimmy Garrison, Ron Haynes, Billy Higgins, Elvin Jones, Steve Lacy, Abby Lincoln, McCoy Tyner, Frank Zappa. Posłuchajmy fragmentu płyty nagranej w 1961 roku. Nie jest to płyta Archie Sheppa, lecz orkiestry Gila Evansa. Gra z nią jednak zespół Cecila Taylora, a w nim Archie Shepp.
zakończenie dzisiejszego naszego jazzowego spotkania proponuję Państwu wysłuchanie duetu Archie Shepp, Abby Lincoln. No nie będzie to prawdziwy duet, bo grają tam i inni muzycy, ale kompozycja Ellingtona Sophisticated Lady, Archie Shepp i Abby Lincoln.
They say into your early life romance came, and in that heart of yours burned a flame that flickered one day, then died away. Then, with this illusion deep in your eyes, you learned that
to nasza audycja wieczorna dobiega końca. Niedługo przyjdzie nam się pożegnać. No a jutro obudzimy się w nowej rzeczywistości. Zobaczymy, czy rzeczywiście Stany Zjednoczone przeżyją ogromną rewolucję, przeżyją ten historyczny moment, kiedy to po raz pierwszy w swojej historii na fotelu w Białym Domu zasiądzie czarnoskóry prezydent. O tym się przekonamy. No jak w dreszczowcu napięcie będzie trwało prawdopodobnie do północy czasu europejskiego. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję serdecznie za ten wspólny, spędzony wieczór. No i zapraszam na jutro do audycji, gdzie będziemy wiedzieli, kto zostanie 44. prezydentem USA.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.